Witamy serdecznie w studio. Jesteśmy już obie. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra. Witam. I Anna Rembas. Rozpoczynamy naszą audycję o i dla seniorów, o ich leczeniu, o ich życiu, o ich problemach, o wszystkim, co związane z życiem, dobrym życiem seniorów. Dzisiaj tak chyba o leczeniu mniej, chociaż...
Nie, no też
to
też,
będzie
bo to
też.
Się przekłada to się na leczenie. Tak.
Ja powiedziałam właściwie, zajawiając tą informację i to nasze spotkanie w rozmowie z Jackiem, że nie będzie o leczeniu. A potem wyszłam i pomyślałam sobie, jak to nie?
Nie, to się wszystko...
To będzie o leczeniu, będzie o komunikacji.
O komunikacji lekarza z pacjentem. To się absolutnie przekłada na leczenie, na cały proces diagnostyczno-leczniczy. To tak ładnie brzmi, ale żeby móc postawić dobrą diagnozę, to musimy być w dobrej komunikacji z pacjentem, żeby się od niego jak najwięcej dowiedzieć, jak najlepiej zebrać wywiad. Dopiero potem możemy na podstawie tego wywiadu zlecić celowane badania, dobre badania i dopiero potem możemy postawić diagnozę i włączyć leczenie. No bez diagnozy nie ma leczenia.
Czyli mówiąc krótko, będzie dziś, proszę Państwa, o zdrowym dialogu pomiędzy pacjentem a lekarzem, o zaufaniu.
I odwrotnie.
I odwrotnie.
Tak.
No właśnie. Tak czułam, że pani doktor też to powie, że będzie pani tutaj adwokatem w pewnych kwestiach, prawda? Bo my jako pacjenci mamy bardzo wielką skłonność do narzekań, mamy wielką skłonność do mówienia o błędach. Ja też celowo tego nie używam w konstruowaniu na przykład tego programu, żeby nie mówić tylko o błędach w komunikacji.
Łatwiej się mówi o błędach.
No, to jest
łatwiej się mówi o złych rzeczach. Tak łatwiej wytykać błędy, niż kogoś pochwalić. No tak jest. No.
Będziemy w takim razie, proszę Państwa, razem z Państwem tą audycję prowadzić, tworzyć. Państwo jej słuchacie i piszecie do nas 603-06-06-06 i błagam, bo ostatnio tak wyobraziłam sobie SMS-y, które dotyczą, i znaczy podzieliłam SMS-y, które przychodzą do audycji na dwie grupy. Część SMS-ów dotyczy tematu, na który rozmawiamy, a część oczywiście pyta o adres dobrego endokrynologa, najlepiej w centrum Gdańska. To myślę sobie, że może w tym wypadku zostańmy przy tym dialogu. Oczywiście, jeżeli Państwo macie ochotę, to piszcie wszystko, ale to co, zaczynamy i pierwsza sprawa. Pani doktor, dlaczego ta wizyta u seniora, u lekarza jest takim problemem i dla kogo właściwie ona jest problemem? Dla seniora czy dla lekarza?
Jedno i drugie. Wizyty seniorów są diametralnie inne niż wizyty osób młodszych, które przychodzą z konkretnym problemem. Bardzo konkretnie, wchodzę do gabinetu, bo dolega mi to i to i próbuję uzyskać informacje na temat swojego schorzenia. Natomiast w przypadku seniora to jest tak, że jak ja często zadam pytanie na początku wizyty, jak widzę pacjenta pierwszy raz, dzień dobry, co panią do mnie sprowadza albo na co pan pani choruje, to ja często słyszę, pani doktor, na co ja nie choruję. I zaczyna się opowieść od 1945 roku, kiedy był usunięty wyrostek w wieku 6 lat. To nie o to chodzi. Ja źle w tym momencie... Ja też się musiałam tego nauczyć, żeby w sposób odpowiedni zadawać pytanie seniorowi. Osoby starsze z gruntu mają więcej chorób. Ja mówię, nie mówię tutaj o zdrowych seniorach, tylko mówię o seniorze lat 75 do nieskończoności, który przychodzi i jest człowiekiem schorowanym, czyli ma przynajmniej 3 schorzenia. Ma na przykład nadciśnienie, cukrzycę, niewydolność krążenia. Do tego dołoży się przewlekła niewydolność nerek, zmiany zwyrodnieniowe stawów, które dają dolegliwości bólowe. I proszę zobaczyć, ten pacjent nie przyjdzie i nie powie, że on się źle czuje z powodu nadciśnienia czy z powodu cukrzycy. Tylko powie, że go boli, bo to jest objaw, na którym on się skupi najbardziej.
I zawsze tak będzie, zawsze na tym, co boli.
Zawsze na tym, co boli, co najbardziej, bo to dokucza. Gdyby temu pacjentowi dokuczały zwyżki ciśnienia z bólem głowy, to skupiłby się na tym bólu głowy. A tak skupia się na tym, co być może w tej wizycie jest najmniej istotne, to jest ważne. To nie umniejszajmy tutaj dolegliwości bólowych, absolutnie. Ale w tym momencie jest najmniej istotne, bo ma w torebce dzienniczek z cukrami, czy tam ze ciśnieniami, w których te wartości absolutnie odbiegają od normy. I na tym polega ta trudność, że osoba starsza często nie mówi wprost, po co jest ta wizyta.
Czyli nie przemyśli tej wizyty. Nie robi czegoś takiego, że zrobi sobie notatki, że wynotuje sobie
pacjenci.
Pewne rzeczy.
Ja zresztą o to proszę,
ale,
żeby robili.
Bo co innego teczka z dokumentacją i tak dalej, a co innego przygotowanie się i przemyślanie tego, co się chce powiedzieć podczas wizyty konkretnie.
Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że mamy ograniczony czas na wizytę. To nie jest tak, że pacjent przychodzi na godzinę. Ja bym bardzo chciała, żeby te wizyty tyle trwały, bo de facto to między 30 a 50 minut potrzebujemy na dobrą wizytę seniora, zwłaszcza, że to jest pierwsza wizyta.
Ale jak wchodzi, to nie mówi pani tylko szybko.
Nie. Nie, bo to nie od razu, ma czegoś nie, takiego. Nie, bo to, ale to też działa w dwie strony, pani Rada.
Nie ma pani też, ale nie ma pani też takiego wyrazu twarzy, jak właśnie słynna scena z filmu Pora umierać, kiedy Danuta Szaflarska najpierw delikatnie puka, potem delikatnie naciska klamkę, potem delikatnie otwiera drzwi, pyta i tak dalej. I no, lekarka nie patrzy na nią, prawda? Co dalej się dzieje, to jeżeli państwo nie oglądaliście, to musicie obejrzeć tą scenę. A jeżeli oglądaliście, to wiecie, co mówi lekarska, co mówi w końcu lekarka. Niech się położy, niech się rozbierze.
Niech się rozbierze, niech się pocałuje
w D, prawda? Na końcu się kończy. Tak.
Przedmiotowo.
I to jest właśnie taki dialog, którego nie powinno być w gabinecie, prawda? Ale oczywiście. Wracając do tego czasu, o którym pani mówi.
Znaczy, bo mam ograniczony czas. Jeżeli ja na początku wizyty powiem, bardzo proszę tylko szybko, tylko już teraz proszę, już tylko o konkretach, to też działa źle w moją stronę. Ja sobie sama wtedy też strzelam w kolano, bo ten pacjent jest zdenerwowany. Jego zdenerwowanie przekłada się na moje zdenerwowanie, więc w tym momencie ta wizyta nie ma sensu tak naprawdę. Czyli bo w tym pośpiechu, tak, to...
Traci pani od razu na początku punkty. I on,
tak, ja tracę
i nie będzie
punkty,
żadnego, nie będzie
absolutnie.
Żadnego...
Pacjent nie powie o tym, co chciał powiedzieć, bo on będzie zdenerwowany, zdeprymowany, zawstydzony. Taki postawiony, dorosły człowiek, postawiony do kąta.
To, zawstydzony, zdeprymowany to raz, ale może być też zacząć
może być
agresywny.
Wściekły.
Może być wściekły. Przecież seniorzy są różni. Przecież nie ustawiamy seniorów właśnie. W jakimś takim, nie wiem, kąciku zawstydzonych, chudziutkich, biedniutkich ludzi, bo to są często ludzie, którzy no tacy jak wszyscy my, no Boże drodzy, każdy
no
z nas jest inny.
Taką dygresję teraz sobie pozwolę zrobić, bo czytałam wczoraj taki wywiad z młodą dziennikarką, nie podam nazwiska teraz, bo nie pamiętam, która opisywała swoje wstydzenie, kiedy z babcią z laską wsiadała do tramwaju i ta babcia tą laską tam wszystkich do tego tramwaju wpychała szybciej i szybciej, a potem siadała i ta młoda dziennikarka mówi, jaka ona się wtedy czuła zażenowana, że jej babcia się tak zachowuje jak przeciętny senior, czy taki obraz seniora wbiegającego do tramwaju, a potem nie ma siły stać. I teraz minęło te 20 czy tam 25 lat od tych wydarzeń. Nic się tak naprawdę w mentalności naszej nie zmieniło. Nadal się pewna grupa seniorów w ten sposób zachowuje. I młodych również, bo nie kastujmy tutaj. Ale jej myśl myślenie się zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba starsza być może boi się tych młodych ludzi, którzy napierają na te drzwi, że być może ponieważ czuje się słabsza, bardziej bezradna, mniej sprawna, no to najlepszą obroną jest atak. I już inaczej patrzymy na tego człowieka, że to nie jest złośliwy staruszek, który chce szybko zająć miejsce, tylko, że robimy to z bezradności. Jak ja się czuję czasami bezradna, to też sobie pokrzyczę, no Boże ty mój, no bo może tak jest lepiej, prawda?
Czyli taka wizyta trwa, pacjent zaczyna mówić.
Tak.
Pani widzi, że tych chorób jest bardzo dużo.
Tak.
Jest 20 próbuję, po. Pacjent wszedł za 15. Tak. Zaczyna się robić w pół do.
Tak. Mamy pacjentów za drzwiami, którzy już tupią nogą i się denerwują, bo jest opóźnienie. A z gruntu będzie opóźnienie, jak do gabinetu wejdzie osoba starsza. I teraz ja próbuję naprowadzić rozmowę na gwóźdź programu. Czyli próbujemy dojść do tego, z czym tak naprawdę pacjent przyszedł. I to jest czasami trudne, bo on też się nie może na tej wizycie skupić. Problemem jest to, jeżeli pacjent przynosi bardzo dużo dokumentów, bo też się w tych dokumentach gubi. To są dokumenty sprzed 10, 5 lat. One czasami nie mają żadnego znaczenia w obecnym leczeniu. Ale zdarza się, że one są potrzebne. Więc na wszelki wypadek senior ma swoją teczkę. Ta teczka ma zazwyczaj grubość między 5 a 10 centymetrów i on z takim segregatorem chodzi od gabinetu do gabinetu. My nie mamy czasu czasami przejrzeć tych wszystkich dokumentów. Czasami przeglądamy je pobieżnie, żeby się zorientować, że 2 lata temu na przykład było operowane biodro. Ale jakby w procesie dzisiejszego leczenia to nie ma znaczenia. Natomiast bywa to przykre dla osoby, która przychodzi na wizytę, bo ma wrażenie, że my ignorujemy jakby jego objawy.
Wrócimy do tego tematu na pewno po reklamach. I wracamy ponownie do rozmowy z panią doktor Wiewiórkowską-Garczewską. Witam w studio ponownie i rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zbudować dobrą relację ze swoimi lekarzami, ze swoim lekarzem.
I ze swoim pacjentem.
Jak senior ma się w gabinecie na wizycie zachowywać, co powinien mówić, co powinien przygotować przed wizytą, jak się powinien do tej wizyty przygotować, żeby ta wizyta była udana. I okazuje się, że często jest tak, że po zarejestrowaniu się do lekarza my po prostu przychodzimy na wizytę i płyniemy, tak? Płyniemy, pani doktor. A tak. Tego czasu coraz mniej. To znaczy tak, ludzie w pewnym wieku, po 60, załóżmy, idą na emeryturę, są na emeryturze, tak powiedzmy, mają tego czasu trochę więcej. Pani doktor ma go sporo dla lekarzy, ale nie aż tyle, ile mają seniorzy. I może pani o pewnych rzeczach rozmawiać, ale przecież nie da rady na jednej wizycie opowiedzieć i poradzić i wyleczyć i zrobić tego wszystkiego.
To
i pierwszy punkt już za nami. Przygotować się do wizyty, zrobić notatki, przyjść. Tak. I teczka z dokumentacją wielostronicową nie jest takim
nie
przygotowaniem,
jest
bo się pogubimy.
Bo się w tym pogubimy. Naprawdę, czasami te wyniki sprzed 5 lat, jeżeli one są, jeżeli to jest choroba, która trwa od 5 lat, czyli mamy porównanie, one są ważne, ale jeżeli to jest jakaś informacja, żeby usunięty pęcherzyk, to naprawdę nie jest konieczne w tym procesie leczenia, który teraz mamy na bieżąco załatwić.
Czyli trzeba to sobie spisać. Jedno, dwa zdania, wchodzimy
dokładnie
z konkretną
hasłowo
rzeczą.
Tak. Ja mam taką starszą panią, 95 lat. Ona hasłowo wchodzi, daje mi kartkę i my według tej kartki jedziemy. Czyli bóle głowy, dobrze, zawroty głowy, niskie ciśnienia, nie chce mi się pić, nogi puchną. Hasła. Zapisuję sobie hasła. I ja próbuję, wtedy ta wizyta jest taka uporządkowana. Rozwiązujemy wszystkie hasła, pomagam pacjentce się rozebrać, badam ją, rozwiązujemy hasła dalsze po zbadaniu. To bardzo ułatwia pracę, to systematyzuje, to daje taki porządek. Senior nie znosi chaosu. Senior lubi pewną rutynę. I też musimy o tym pamiętać na wizycie osoby starszej. Czyli gdybyśmy pozwolili mówić o wszystkim, to najczęściej ci pacjenci opowiadaliby o sobie bardzo dużo i bardzo chętnie.
O życiu, o problemach.
Tak, o tym, że są samotni często, że to nie jest tak
pytania
też, proszę państwa.
Pytania wcale nie dotyczące medycyny. Pytania
dokładnie
nie dotyczące ich chorób
dokładnie
pojawiałyby się
tak
natychmiast.
Dokładnie tak.
Ale natomiast, to już o tym dzisiaj nie rozmawiamy.
Tak, natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że osoby, jest też taki pogląd, że osoby starsze przychodzą do lekarza tylko porozmawiać. To jest 30% takich osób, które rzeczywiście przychodzą po to, żeby porozmawiać. Natomiast 70% osób przychodzi z problemami.
A jest jakiś czas trwania wizyty, pani doktor?
To znaczy, tak, no
jest coś takiego? Wy macie coś takiego?
Mamy.
Ile czasu może trwać wizyta lekarska?
W NFZ 10-12 minut, a normalnie we wszystkich innych przychodniach między 15 a 20 minut.
Jeżeli
przy czym ja, 15 minut to jest dla mnie horror. To jest dla mnie horror, bo ja wiem od razu, że ja na pewno, że następny pacjent wejdzie z dużym opóźnieniem. Ja się też w te 20 minut nie wyrabiam. Proszę sobie wyobrazić wizytę. 85-latka przychodzi ze swoją rodziną, czyli przychodzi albo z dzieckiem, albo z jakimś opiekunem. Albo przychodzi i z dzieckiem, i z opiekunem. Więc mam 3 osoby w gabinecie, w tym jedna do zbadania. Muszę zebrać wywiad od tej starszej osoby, czyli powiedzieć, co jej dokucza, ale też muszę zebrać wywiad od rodziny czy od opiekuna, żeby zebrać z tego jakiś clue, wyciągnąć wnioski, bo bardzo często wywiad od seniora różni się od tego wywiadu od rodziny. No i wtedy mamy problem, bo ja najpierw muszę wysłuchać, a dopiero potem przechodzimy do badania. Potem jest proces tłumaczenia, dawania zleceń. Trzeba to wszystko bardzo dokładnie seniorowi zapisać. Trzeba to też zapisać opiekunowi, bo być może ten senior sam nie będzie sobie ordynować tych leków, tylko ktoś mu będzie je podawać. Więc no, to są długie wizyty. Jak już jest drugi raz pacjent, to mi już jest troszeczkę łatwiej, bo ja już wiem, ta pierwsza wizyta jest zawsze taka decydująca. Żeby móc rozwiązać problem, może inaczej. Choroba seniora jest rzadko chorobą tylko seniora. Niezależnie od tego, jakie to choroby są. Bo niesprawność seniora i jego choroby przekładają się na pozostałych członków rodziny. To zawsze tak jest, że jak ktoś w rodzinie choruje, to się to przekłada na rodzinie. W przypadku seniora bardziej, bo być może on jest bardziej bezradny i więcej tej pomocy potrzebuje. Natomiast nie możemy też traktować seniora jako osobę zbędną w gabinecie i rozmawiać tylko i wyłącznie z opiekunem.
No i nie możemy też tak za bardzo wpatrywać się w tą kartkę, którą przygotowuje sobie przed wyjściem na przykład senior, no bo tak jest, że on coś tam napisze, przygotuje się dobrze do tego i my tylko według tej kartki jakby będziemy go starać się wysłuchać, leczyć
nie,
i tak
to,
dalej.
To zawsze trzeba. Ta kartka jest ważna, bo jeżeli 90-latek napisze mi, że pogorszył mu się wzrok, to nie jest rzecz istotna, bo jest to naturalne i normalne, że jak mając lat 90 możemy mieć gorszy wzrok, kierujemy pacjenta do okulisty.
Ale jeśli na przykład napiszę na tej kartce dodatkowe dolegliwości, które mu się pojawiły w ciągu ostatnich 2 miesięcy,
to
jest już dla pani
to
jakaś wskazówka,
istotne,
prawda?
Tak. Że jeżeli pojawia się coś, czego nie było, a teraz pacjent o to komunikuje, to już jest sygnał, że jest coś nowego, że musimy ten temat trochę podrążyć.
Koniec. W takim razie czas zatrzymujemy, zamykamy temat czasu, chociaż tu jest SMS dotyczący właśnie tego czasu przyjmowania. Lekarz pierwszego kontaktu włączy minutnik na 15 minut w momencie wejścia pacjenta, a starszy człowiek dopiero się zaczyna rozkręcać. A tu minutnik dzwoni, lekarz wstaje i podaje rękę. Pani Barbara napisała. Nie widziałam, nie wierzę. Ja nie wierzę, pani Barbaro. Ja nie wierzę, że minutnik, że dzwoni, że wychodzi, że podaje rękę. Coś mi tutaj nie pasuje w tym SMS-ie. Jeśli tak jest, to dziwne. Pani z minutnikiem nie pracuje.
Nie.
To zresztą
nie,
nawet
nie... Znaczy nie umiałabym czegoś takiego zrobić po prostu, bo to nie jest w mojej naturze. Ja bym się po prostu z tym źle czuła i bym wiedziała, że te wizyty nie mają sensu.
Ale w pewnym momencie musi pani tą wizytę jakoś usystematyzować. Musi ją jakoś pani mówiąc tym...
Ogarnąć
językiem, tak. Mhm. Czyli skrócić w pewnym momencie, przejść do najważniejszych rzeczy.
Ja daję na początek taką wolną rękę pacjentowi, żeby powiedział o tym, co mu dokucza i z czym przyszedł. Jeżeli widzę, że nie mówi o rzeczach istotnych, to próbuję. Dobrze, skupmy się wobec tego na tym, co panią dzisiaj do mnie sprowadza, panią czy pana. Co się takiego wydarzyło, że pan czy pani jest dzisiaj u mnie w gabinecie i wtedy to troszkę tego pacjenta naprowadza. Taki daje mu, ja go tak trochę próbuję ukierunkować, żeby wreszcie się skupić na tym, co jest istotne.
Czyli nie to tylko, co mówimy do tego pacjenta, ale też sposób,
w jaki sposób
mówimy, tak? To też jest ważne, żeby ta komunikacja była odpowiednio dobra.
Problemem z seniorami jest to, że oni często nie dosłyszą, do czego się nie przyznają. Niechętnie noszą aparaty słuchowe i teraz jeżeli pacjent niedosłyszący przychodzi do gabinetu i zaczyna coś mówić, ja próbuję go naprowadzić, on nie słyszy. Kultura nakazuje potakiwać. Więc większość seniorów w momencie, kiedy ale co takiego sprowadza panią, pana do mnie do gabinetu dzisiaj? Tak, tak, odpowiadają bardzo często, bo nie słyszą dobrze pytania. Natomiast, tak jak mówię, rzadko kiedy zaprzeczają, tylko potakują. Więc ja wtedy trzeba usiąść bliżej. Trzeba mówić nie tyle głośno, co wolno i wyraźnie, żeby dobrze rozumieli pytania. Wolno i wyraźnie. I to znowuż nam wydłuża czas wizyty. Bo ja muszę czasami jedno zdanie powtórzyć kilka razy.
Pani łatwo jest omijać to słownictwo typowo medyczne w rozmowach z seniorami, bo seniorzy nie wszyscy muszą znać się na anatomii, na medycynie.
W ogóle nie muszą się znać. Absolutnie. Ale nie mają takiego obowiązku.
Ale często zdarza się tak, że lekarze sypią jak z rękawa takimi terminami. Albo na przykład nie tłumaczą pewnych rzeczy. Mówią coś, jest jakaś
bo zakładają zapewne, że pacjent to rozumie albo w obecnych czasach doczyta sobie w internecie. Grupa seniorów nie doczyta w internecie. Jeżeli już, to jest to naprawdę jakiś tam odsetek, a nie zawsze wnuki czy dzieci mają czas, żeby tym seniorom to doczytać.
No więc i teraz...
Jak to zrobić? Ja często stosuję opisy. Czyli tak bardzo opisowo jadę, że na przykład jeżeli zastosujemy jedną tabletkę na dobę, która działa krótko, to jest to za mało, bo ona wpadnie do żołądka, zostanie wchłonięta do krwi, a potem zostanie wydalona z tego organizmu. Czyli i teraz co przemawia, tak mi się wydaje, do seniora, że jeżeli chcemy litr zupy posolić jednym ziarenkiem soli, to się nie wysycimy tą solą, tak? Czyli ta zupa nie będzie wysycona, więc tak samo jest z lekiem. I stosując tego rodzaju opisy, to przemawia do pacjentów. To do mnie też przemawia. Jakby sama się utwierdzam w przekonaniu wtedy, że jak ja tak wytłumaczę to pacjentowi, to jakby mam większą nadzieję, że on mnie zrozumie, że ja nie chcę mu zrobić krzywdy zwiększając dawkę leku, bo tak też, że pacjenci podchodzą z ograniczonym zaufaniem, bo jest to jednak chemia, takie jest podejście pacjentów, tylko że chcę go wysycić danym lekiem, sprawić, żeby ta dawka była odpowiednia, żeby mogła zadziałać, bo czasami mała dawka leku po prostu nie zadziała, nie ma prawa.
Senior wchodzi sam, ale senior wchodzi też do gabinetu z opiekunem, prawda?
Tak.
Jest często tak, że widzimy taki obrazek, mama z tatą i z córką wchodzą razem. Możemy wchodzić razem
absolutnie,
ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami.
Tak.
Nie ma problemu, możemy się odzywać
chyba
podczas takiej wizyty.
Tak, chyba, że senior wyraźnie powie, że chce na początek wizyty być ze mną sam.
Zdarzają się takie prośby?
Zdarzają się takie sytuacje, że wypraszają syna czy córkę, czy opiekuna, to najpierw ja sama, potem ty wejdziesz i dopowiesz. Na przykład, że mają coś, co chcą powiedzieć tylko i wyłącznie w zaciszu czterech ścian do lekarza. I to trzeba uszanować.
Ale jeśli już wchodzą we dwójkę, to...
To ja nie zaprzeczam. Ja lubię wizyty podwójne.
Syn, córka mogą tłumaczyć.
Raz mi się zdarzyło.
Co tatuś chce powiedzieć?
Tak, to jest właśnie irytujące.
O właśnie.
Bo tatuś chciał powiedzieć to i to. Tatuś miał na myśli. Nie wiemy, co tatuś miał na myśli. Pozwólmy temu staremu człowiekowi dokończyć swoje zdanie. Bo jeżeli syn czy córka, czy opiekun już na początku tego zdania przerwie, to my nie wiemy, jakim miał tak naprawdę do końca sens ta wypowiedź.
A pani woli takie wizyty właśnie z opiekunami? To znaczy z rodziną na przykład?
Ja wtedy bardzo proszę, żeby nie przerywali. I na 23 lata mojej pracy, prawie 24, raz mi się zdarzyło jakieś pół roku temu wyprosić córkę, która po prostu nie pozwalała pacjentce nic powiedzieć. Ja poprosiłam raz, żeby nie przerywała, drugi raz, żeby nie przerywała. I w końcu powiedziałam, bardzo proszę, proszę poczekać na korytarzu. Ja mamę spróbuję teraz zbadać sama i dopiero potem porozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Proszę sobie wyobrazić, że ta pani sobie to wzięła bardzo do serca i to miało sens, to wyproszenie miało sens.
O, jest SMS właśnie. Wizyta z mamą, 85 lat u gastrologa, prywatna wizyta. Po zbadaniu rozmowa nad głową mamy ze mną. To chyba córka pisze, tak? Mm-hmm. Mama się zniecierpliwiła i mówi, ale ja, panie doktorze, tu jestem. Przeprosił, ale nie był zadowolony. No. Zdarzają się i takie sytuacje.
Pewnie tak. Skoro jest taki SMS, to pewnie takie sytuacje się zdarzają. Na wizytę przychodzi senior i to do niego mówimy. Ja przynajmniej się tak staram robić. Z szacunku dla osoby starszej, która być może pokonała wiele barier, żeby przyjechać do gabinetu, to też weźmy pod uwagę, że to czasami nie jest proste. Zejście na przykład z drugiego piętra w starej kamienicy, gdzie są wysokie schody. Więc szanujmy to, że seniorzy do nas przyjeżdżają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli nie jest to pacjent z głębokim otępieniem, który nie zrozumie tego, co do niego mówimy, to możemy sobie pozwolić na tłumaczenie opiekunowi czy dziecku, ale jednocześnie mówiąc też do tego pacjenta, ja teraz córce powiem, jak pani ma przyjmować leki. Ja teraz córce czy synowi powiem, jakie trzeba badania zrobić. Bo bardzo często też ci seniorzy mówią tak, ale niech pani do mnie nie mówi, tylko powie to dzieciom, bo ja i tak nie zapamiętam. Ja mówię, dobrze, zapiszemy to wszystko, powiem dzieciom. Teraz właśnie mówię dzieciom, co mają z panią zrobić.
My chyba pewnie będziemy po reklamach kontynuować ten temat, na pewno. Teraz mała przerwa. Dziś z panią doktor Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską zastanawiamy się nad tym, no, co właściwie powinno być jasne i proste, czyli o komunikacji w gabinecie lekarskim, komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, a seniorem pacjentem, tak, bo to jest już pacjent nieco starszy. I rozmawiamy o tym, jeżeli chodzimy na wizytę, to czy podczas takiej wizyty możemy na przykład robić notatki, czy możemy pytać, dopytywać lekarza, czy możemy na przykład chodzić z kimś na takie wizyty. To są wszystko ważne rzeczy, bo może niektórym państwu się wydaje, że jeśli wizyta, to ona musi przebiegać w jedyny, tylko i w sobie właściwy sposób, a tak nie jest. Państwo pewnie wiele macie pytań. Piszcie do nas 603-06-06-06. Pani doktor, tych wszystkich opinii wysłuchujemy. Rozmawiamy o najczęstszych błędach popełnianych przez pacjentów i przez lekarzy w gabinetach, prawda? Rozmawiamy i to nie o takich błędach jakby uświadamianych, o błędach nieuświadamianych. Pacjent wchodzi, za dużo mówi, wizyta się przedłuża, lekarz zaczyna się irytować, wszystko się
sypie. Potem przyspieszamy, wizytę kończymy w nieodpowiednim momencie.
O tym rozmawialiśmy w pierwszej części. Rozmawialiśmy o wizycie starszego człowieka z opiekunem, czy warto przychodzić, jak te wizyty, o blaskach i cieniach tych wizyt z opiekunem, z mamą, z tatą, z tym, że lekarz rozmawia z córką, a nie z pacjentką 85-letnią, a pacjentka chce jeszcze coś dorzucić, a pacjentka chciałaby czuć się ważna, bo to jest jej choroba, to jest jej ból.
To jest jej wizyta przede wszystkim. Prawda?
Chyba, że
to jest jej wizyta.
Umówią się przed wejściem, że mówisz ty. Prawda? Może tak
o dwóch
być.
Sytuacjach, które miałam teraz niedawno właśnie w gabinecie. Pierwsza sytuacja była taka, że syn napisał maila do przychodni. I panie z call center mnie poinformowały, że jest mail od pacjenta. Dzisiaj będzie wizyta pacjentki. Jest mail od syna, który ma pewne obawy dotyczące zachowania jego mamy. Tam chodziło o to, że czy są zaburzenia pamięci, czy nie ma. Nie chciał tego mówić przy matce, szanował ją, więc napisał do mnie. Ja byłam poinformowana, jak poprowadzić. Ja sobie ułożyłam w głowie, jak tę wizytę mniej więcej poprowadzić. Mhm. To jest jedna ważna rzecz. A druga istotna rzecz, która też coraz częściej się dzieje i takich wizyt też mam coraz więcej, mianowicie to są wizyty dzieci seniorów. Oni przychodzą sami, żeby porozmawiać tylko o pewnych niepokojach dotyczących ich rodziców, o tym, jak zorganizować opiekę. Czyli proszę zobaczyć, ja bardzo szanuję takich ludzi, że oni są w stanie poświęcić swój czas żeby przyjechać porozmawiać w czasie, kiedy ja mam wolne. To nie jest gdzieś wciśnięty między pacjentami dwa słowa o mamusi. Nie ma dwóch słów. Wiecie państwo, to jest tak jak na korytarzu ktoś na słabie, pani tylko rzuci okiem na wyniki. Zawsze możemy wtedy popełnić błąd. Ja mam tutaj normalną wizytę, którą poświęcam osobie opiekującej się po to, żeby porozmawiać też i o jej problemach jednocześnie, przekładających się, te problemy przekładają się na chorobę swojego bliskiego. To są ważne rzeczy. Też takie wizyty powinny być.
Informacja dla kierowców pojawiła się, jest korek na obwodnicy w stronę Gdyni na wysokości Matarnia. Korek zaczyna się pomiędzy Osową a Matarnią. Powodem jest zepsuty tir zajmujący jeden pas jezdni. Pani doktor, czyli reasumując, sprawdzać seniorom terminy z wizytami do lekarzy co kilka dni, żeby to się też trzymało jakoś kupy, mówiąc krótko. Jeżeli są recepty do wykupienia, skierowania do lekarzy specjalistów na badania, na zabiegi, przechowywane muszą być też w jednym miejscu. Pacjent je musi mieć razem w jakimś, tak, w jakiejś jednej kopercie. Tak. Przed wyjściem na wizytę lekarską, jeżeli jesteśmy opiekunem, na przykład kogoś takiego, spisujemy te potrzebne leki na kartce i przychodzimy troszeczkę wcześniej ze swoim podopiecznym, tak, żeby nie gnać na ostatni
moment. Żeby on się mógł rozebrać. Jeżeli jest zima, musi ściągnąć kurtkę, musi wejść być może, czy wjechać windą na pierwsze piętro. Jest zdenerwowany, musi przejść od windy pod gabinet. Jeżeli to jest jeszcze wizyta pierwszorazowa, jest to nowe miejsce. Tak, szanujmy to.
W trakcie wizyty lekarskiej mówimy lekarzowi o nowych dolegliwościach, które się pojawiły.
Zawsze.
Spisujemy. Dodatkowo koniecznie pytamy o to, jakie badania możemy dodatkowe zrobić, jakie laboratorium, jakie poradnie, jakie miejsca najlepsze, najbliższe. To też możemy o takie rzeczy pytać, bo to są takie podstawowe rzeczy. My wychodzimy często, jest taki obrazek, a to ja właściwie nie wiem, co on mi powiedział, a ja właściwie nie wiem, co on mi przepisał. Często ja siedząc u lekarza widzę osobę starszą, na przykład pod gabinetem, która wychodzi, mogłaby pani mi powiedzieć, mogłaby pani mi doczytać, bo ja nie rozumiem, prawda? Jeżeli wychodzi sama, zakładamy.
Tak. Ja bardzo boję się takich wizyt, kiedy przychodzi sam senior i na przykład jest to osoba z grupy młodszych seniorów, a widzę, że ma duże zaburzenia pamięci i wymagana byłaby tak naprawdę wizyta z opiekunem. Ponieważ ja w takim momencie jestem trochę w dylemacie, bo nie mam gwarancji, że osoba, która była na wizycie, odbyła tę wizytę, że ona zapamiętała, co ja jej napisałam. Mało tego. Ja nawet jeżeli wszystko napiszemy na kartce, nawet jeżeli damy skierowania, które są bardzo czytelne, jednoznaczne, to nie wiemy, co ta osoba z tymi skierowaniami i z tą kartką ze zleceniami zrobi. Mało tego. Czy przekaże rodzinie, że była u tego lekarza? Bo takie wizyty też się zdarzają, że te osoby starsze są po prostu zagubione i one potem nie są w stanie powiedzieć, co tak naprawdę doktor zlecił, chociaż potem gdzieś na dnie torby jest karteczka z rozpisanymi dokładnie lekami, z pieczątką lekarza, ze skierowaniami na badania i okazuje się, że to wszystko jakby jest ogarnięte, tylko ten senior w czasie tej wizyty nie był w stanie ze względu na swoje ułomności po prostu tego przyswoić. Tak się zdarza.
Wizyta u lekarza neurologa taty i ich dwóch synów, która odbędzie się niebawem. Tata po ciężkim udarze mózgu. Lekarz w stosunku do chorego seniora powinien wykazać się moim zdaniem szacunkiem i niezwykłą kulturą osobistą. W stosunku do seniora, mimo że pacjent często nie bardzo kontaktuje, miejmy nadzieję, że tak będzie. Moja mama choruje na zaburzenia krążenia mózgowego z otępieniem, w związku z czym jest kłopot w komunikacji. Mhm. Jednak nie jest całkiem nieświadoma, bo raz na jakiś czas potrafi sensownie się odezwać. Czy wiadomo, jak spostrzega świat osoba z otępieniem? Pan Waldek pyta. To wszystko dotyczy tej naszej rozmowy. Czyli wchodzimy z mamą do lekarza. Po prostu już chodzimy. Już pan, panie Waldku, już pan będzie musiał z nią te wizyty odbywać.
Każda wizyta powinna być wtedy z panem Waldkiem, żeby on uczestniczył w tych wizytach. Jeżeli mama ma dni lepsze, czyli ma takie falujące zaburzenia, czyli ma dzień gorszy, dzień lepszy, to ta wizyta, to co się mówi na początku, to jest wizyta mamy, czyli pozwalamy jej tak naprawdę na początek wizyty wszystko opowiedzieć. Dopiero potem wtrącić swoje spostrzeżenia, żeby ona miała poczucie, że to jest, że mama idzie do lekarza, nie jej syn. Więc tutaj absolutnie, jeżeli pacjent potrafi skomunikować, że boli ją ręka, że ma bóle głowy, że ma więcej zawrotów, że nie ma apetytu, że nie chce jeść, jeżeli to potrafi powiedzieć, to jest wizyta pacjenta z komentarzem syna. Tak powinno to być.
Parę dni temu zapisałem się do lekarza, chcąc pokazać wyniki badań krwi. Umówiłem się w rejestracji na 9:00. Przychodzę za 5:09. Pod gabinetem od rana kolejka składająca się z kółka różańcowego. Okazuje się, że przy dobrych wiatrach ponad godzinę muszę czekać. Czemu nie ma osobnych kolejek dla tych ludzi i niech sobie siedzą tam ile chcą. Ale tutaj pan pisze o takiej sprawie, natomiast ja pomyślałam sobie o innej. Zapytam panią doktor, bo przy okazji mnie to też nurtuje. Punktualny lekarz to rzadkość. Punktualnie przychodzący na wizyty i to wiadomo, że są różne sytuacje, bo wszyscy wiemy o wizytach domowych, o przedłużających się innych rzeczach, ale też często jest tak, że te 15 minut robi
niestety
różnicę.
Takie. Robi dużo.
Robi dużo.
Ja chcę powiedzieć taką rzecz wszystkim na antenie, że ja mam taki prześladujący mnie sen. O czymś to świadczy. Ja się staram być w pracy wcześniej, ale to jest patologia z mojej strony, więc to jakby nie robimy z tego nic. Ja mam taki prześladujący mnie sen, że albo stoję w korku, albo nagle muszę gdzieś pojechać i potem nie mogę dojechać do przychodni na czas. I widzę tych piętrzących się pacjentów, bo już wiem, że mam godzinę opóźnienia, bo to się naprawdę na nas odbija. To nie jest tak, proszę państwa, że ja się lubię spóźnić do pracy. Mi się to zdarza rzadko, ale się zdarza, bo czasami nie mogę wyjść z jednej pracy, bo coś się wydarzyło z pacjentem i muszę dokończyć zadanie dotyczące pacjenta. Ale nienawidzę spóźniać się, bo to się odbija na nas. To się odbija też na nas. Ja jestem zdenerwowana, wiem, że pacjenci są zdenerwowani i znowuż ta wzajemna chemia niekoniecznie zaiskrzy.
Tutaj pewnie pojawią się takie opinie pod tytułem, że z seniorem trudno jest pójść do lekarza, nam, osobom pracującym, ponieważ pracujemy w tym czasie. Ale można też często te wizyty po południu sobie zorganizować jakoś, bo lekarze pracują o różnych godzinach, więc co zrobić w momencie, kiedy nie mamy jeszcze tego opiekuna, kiedy jeszcze się nikt nie opiekuje naszymi rodzicami, a jednak oni wymagają już jednak choćby tych wszystkich pewnych usystematyzowanych notatek i tego bycia drugiej osoby. Jak jesteś ze mną, jak jesteś przy mnie, czuję się pewniej, prawda? Często to słyszymy. Tak. Może wejdziesz ze mną do lekarza, chodź ze mną do lekarza. Jest często coś takiego. No co my mamy zrobić?
To jest bardzo trudne, bo ja tutaj nie znajdę dobrego rozwiązania. Gdyby to dotyczyło moich rodziców, to zapewne wzięłabym, nie wiem, pół dnia urlopu i czy poprzekładała sobie coś, co mogę. Bo no najgorsze są pewnie takie wizyty, które są gdzieś tam w środku dnia, godzina 12, czyli takie tutaj rano do pracy, potem się wyrwać, nie wiadomo ile ta wizyta będzie trwała. Mam tego świadomość, ale nie dogodzimy swoimi godzinami pracy wszystkim pacjentom. Czasami oczywiście są też wizyty domowe.
Na co się zdecydować? Domowa jest lepsza niż taka domowa?
Wizyta u seniora to jest wtedy, kiedy senior leży i nie wychodzi z domu. To nie mam wątpliwości, że trzeba do takiego seniora pojechać. Natomiast jeżeli senior jest w stanie wyjść, albo jest osobą wychodzącą, tylko nam się wydaje, że to będzie tak fajnie, jeżeli lekarz przyjedzie do domu, to wierzcie mi państwo, że lepsze są wizyty w gabinecie. Z wielu względów. Po pierwsze jest to wydarzenie, pacjent się do takiej wizyty bardziej spręża, idzie na taką wizytę, on ma poczucie, że ta wizyta się odbyła. W domu to wygląda mniej więcej tak, z doświadczenia mówię, że ja jadę na wizytę, jest cała rodzina wokół, która rozprasza. Nawet jak jest gdzieś za drzwiami, to nie ma poczucia wizyty.
Czyli
też nie mam poczucia, że ja jestem tak w stanie do końca wszystko zrobić. Jest to rozproszenie atmosferą domową, o tak bym powiedziała.
Czyli natłok informacji w tym wypadku,
tak,
bo mówimy
tak.
Dzisiaj o komunikacji pomiędzy lekarzem
dokładnie.
A pacjentem,
jest
to
natłok informacji samego seniora, bo się kręci jakiś piesek na przykład, albo kotek, który nas rozprasza, bo córka chce coś dopowiedzieć, bo jest syn, który też przyjechał, no bo jest wydarzenie, lekarz przyjeżdża do domu i w tym momencie syn, ale pani doktor, jak już pani jest, to może ja jeszcze opowiem, bo mnie też boli noga na przykład, więc ja się wtedy rozpraszam, nie skupiam się tylko na tym seniorze, tylko załatwiam całą rodzinę globalnie, a gdzieś ten senior znowu nam umyka. A jak senior przychodzi do gabinetu, to jest też inny szacunek dla tego czasu poświęconego wizycie.
Ma pani takich pacjentów w gabinecie, albo co pani sądzi o takich pacjentach, którzy bardzo dopytują, którzy są bardzo zainteresowani, którzy wiedzą więcej niż pani na przykład.
Oczywiście.
Którzy już się przeczytali, przygotowali przed wizytą internet i nie tylko, i oni są mądrzejsi i tak dalej. I tak zrobią tak, jak oni chcą. Także wizyta stracona?
Tak.
Tak?
Niestety tak. Myślę, że w 90% tak. I to jest właśnie bardzo ważne, że jeżeli idziemy do lekarza, to miejmy do niego zaufanie. Wiecie państwo, to jest też w dwie strony. Lekarz, pacjent musi mieć zaufanie do lekarza, ale lekarz musi mieć też zaufanie do pacjenta. Jeżeli przychodzi pacjent z gotowymi rozpoznaniami, niezależnie od tego, ile ma lat. I ja próbuję wytłumaczyć, że to jest nie tak. I słyszę, no nie wiem, to pani jest lekarzem, pani powinna wiedzieć. To ja wiem, że on mi nie wierzy. Że cokolwiek bym powiedziała, że mogłabym zacytować mnóstwo autorytetów z całego świata, podać mu artykuły, żeby sobie przeczytał, że ja mam rację, on mi nie uwierzy. Mhm. Więc taka wizyta w moim mniemaniu i przekonaniu nie ma sensu, bo ja nie mam gwarancji, że on zrobi badania, które zlecam, czy że wykupi leki, które zostały przeze mnie zlecone. Ja bardzo boję się takich wizyt, ponieważ potem jak coś się temu pacjentowi stanie, no to był u lekarza i nie dostał leczenia. Na szczęście jest historia choroby i możemy do niej wrócić i zobaczyć, takie leki były zaordynowane. To zaufanie to jest bardzo ważne.
Długo to się buduje, pani doktor?
Czasami od pierwszej wizyty.
Jest coś takiego jak brak zaufania od pierwszej wizyty? Że to jest, się nie zbuduje?
Tak, coś takiego.
I już trzeba zmienić lekarza wtedy?
Tak.
Nie ma sensu tego ciągnąć?
Nie ma sensu. Jeżeli na pierwszej wizycie lekarz nam nie odpowiada i wszystko nas w trakcie tej wizyty denerwowało, to nie ma sensu druga wizyta. No nie ma sensu, bo i tak pójdziemy na tą wizytę zdenerwowani. Z gruntu będziemy zakładali, że znowuż będzie źle na tej wizycie, że nie dostaniemy skierowań, które byśmy chcieli. Wiecie państwo, czasami jest tak, że przychodzi pacjent i ma po prostu koncert życzeń. Czyli chciałby to i to i koniec. I traktuje lekarza też niestety nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. I to w drugą stronę ja bym mogła też mnożyć takie przykłady, ale po co, prawda?
Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zbudować dobrą relację z lekarzem, jak zbudować też dobrą relację z pacjentem, prawda?
Oczywiście.
Ja pytam, państwo pytacie, 603-06-06-06, doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska sprawnie i obszernie, mam nadzieję, odpowiada państwu na te pytania, bo senior u lekarza i wizyta, czy na przykład wizyta lekarska w domu seniora, no to jest wydarzenie i to nie są takie, można powiedzieć, odnotowane tylko i wyłącznie w naszych notatnikach kolejne terminy, bo tych terminów jest bardzo dużo. Seniorzy chorują, mają po kilkanaście, tak jak pani doktor mówi, po kilka, ale każda ta wizyta, mam takie wrażenie, też to jest wielkie wydarzenie. To jest jednak problem dla pewnych osób w pewnym wieku. Nie wszyscy są seniorzy tacy, którzy przyjdą sprawnie, powiedzą w punktach, przemyślą, co chcą powiedzieć, przyjdą punktualnie, zanotują, dopytają, wyjdą. Są też tacy, którzy po takiej wizycie nadal nic nie będą wiedzieć i tak naprawdę, tak jak pani doktor mówi, będzie problem. To chyba nie ma reguły, prawda?
Nie ma. Jakie problemy jeszcze są w czasie wizyty senioralnej? Kiedy na przykład jest pacjent z zaburzeniami pamięci, ja próbuję zrobić testy, tam trzeba narysować zegar, trzeba przyrysować taki rysunek. No i teraz się okazuje, że starsza pani czy pan nie mają okularów, więc ja już tych testów nie zrobię, prawda? Ponieważ oni po prostu nie widzą. I często jest tak, że oni się nie przyznają do tego, że nie widzą i próbują coś tam rysować, więc ja wtedy muszę być czujna i się dopytać o to, czy on widzi to, co rysuje. No, na przykład taka trudność, ale chciałam powiedzieć o innej rzeczy. Jest jedno bardzo ważne zdanie, które muszę powiedzieć. Nie działają leki, których nie przyjmujemy. Jeżeli nie zdecydowaliśmy się na wykupienie leków od lekarza, a zdarza się to wcale nie tak rzadko.
W przypadkach seniora również, dlaczego o tym mówimy?
Również. I w przypadku osób młodszych też, ale mówimy o seniorach dzisiaj. To na następnej wizycie nie mówmy, że te leki wykupiliśmy, tylko one nie działają. Bo mi się często zdarza potem na przykład gdzieś między dokumentacją tego pacjenta, który mi daje i wśród tych notatek z wynika czy wyników badań znaleźć niezrealizowaną receptę. Przyznajmy się, panie doktor, nie chciałam brać tej chemii. Uważam, że nie jest mi to na razie potrzebne. Spróbujmy bez. Okej, dobrze. Ja szanuję zdanie pacjenta. Pacjent nie zostanie nigdy zmuszony przez lekarza do przyjmowania leków. To jest jego decyzja. Przecież nie mam w Polsce prawa, że ja muszę zmusić pacjenta do leczenia. On ma prawo wyboru i o tym musimy mówić.
To jest ważna rzecz, o której pani powiedziała, bo to w tym wypadku chodzi też o to, czy kłamiemy zwyczajnie.
Dokładnie.
Chodzi o kłamstwo, a komunikacja
tak, bo jakby,
nie będzie nigdy poprawna, jeżeli będziemy coś zatajać.
Jeżeli ja złapię pacjenta
na tym,
że on zataja różne rzeczy. Mówimy o tym, że pacjent powinien mieć zaufanie do lekarza, ale to jest właśnie to, o czym ja próbuję też dzisiaj powiedzieć, żebym ja jako lekarz miała zaufanie do pacjenta. Jeżeli przychodzi pacjent i mówi, że był tutaj u innego lekarza i on zmienił moje dotychczasowe leczenie. Świetnie. miał do tego pełne prawo. Lekarz i pacjent miał do tego prawo. Przyznawajmy się, a nie, pani doktor, czy ja teraz mam powiedzieć na przykład tam komuś innemu, że ja u pani byłam i że pani zmieniła leczenie? Ja wiem, oczywiście, że tak, bo to jest najważniejsza informacja być może na następnej wizycie u innego lekarza.
Senior pewnie nie zmienia tak często lekarza albo nie wyszukuje kilku lekarzy tych samych specjalności.
Ale czasami potrzebuje właśnie kilku specjalistów różnych.
Różnych. A przyznawanie się do tego przed jednym lekarzem prowadzącym, przed lekarzem, który...
To trzeba zadać proste
pytanie. Który nas prowadził przez wiele miesięcy, że jeszcze równolegle robimy coś innego.
Proszę zadać, przecież lekarze prowadzący bardzo często wysyłają lekarzy do innych specjalistów i oczekują odpowiedzi od nich.
Czyli zaufanie, prawda, prawdomówność.
Prawdomówność.
W gabinecie mówimy
bardzo
o wszystkim.
Ważne. O wszystkim.
Nawet te małe informacje z ręką na klamce, jak już wychodzimy z gabinetu,
to
nam
najgorsze.
Się coś przypomina.
I to jest najgorsze.
Przychodzimy
Państwa,
ze schorzeniem,
to jest najgorsze.
A najważniejszej rzeczy nie mówimy.
Tak. Przychodzi pacjent, podam przykład. Przychodzi pacjent, mówi o tym, że ma kaszel. Na przykład. Pacjenta rozbieramy, badamy, ubieramy, wypisaliśmy leki, pacjent wychodzi, minęła wizyta, ręka na klamce, ale pani doktor, bo jest taki problem, mam obrzęk kolana od 2 dni. Na przykład, tak? Zaczynamy wizytę od początku. Proszę wrócić, zjąć spodnie, pokazać kolano. Mówmy o tym, co jest istotne od razu. Mi się podoba, jak przychodzi pacjent i tak, mam 3 problemy. Ja mówię, dobra, rozwiązujemy je, tak? Znowuż, hasło, 3 problemy. Czyli ja wiem, że tę wizytę musimy jakoś podzielić. Ja też sobie ten czas w czasie wizyty jakoś układam. Bo ja wiem, że muszę mieć czas na notatki. Pacjenci mają często pretensje, że my nie patrzymy na pacjentów, tylko klikamy w komputerze.
No chciałam sobie to pytanie zostawić, to na koniec. Dobra. Właśnie w związku z tym filmem Pora umierać.
Dobrze.
Kiedy państwo nie podnosicie, zdarza się, nie podnosicie głowy na pacjenta. Często osoby starsze się szczególnie skarżą na to, bo osobom młodym może nie do końca to tak przeszkadza.
Osoby młode w czasie wizyty czasami klikają w telefonie, w
albo też nie patrzą na lekarza,
patrzą
prawda?
Na nas,
także tutaj jesteśmy
po równo. Tu się wyrównuje. Head down, 2 osoby i jest dobrze.
Ale
właśnie u seniora jest tak często, że on wymaga jakby takiego naprawdę kontaktu. Całym ciałem z tym seniorem trzeba rozmawiać.
Patrzymy mu w oczy.
Tak.
Lekarz
trzymamy
patrzą
za rękę.
W oczy. Trzymamy za rękę. Aż tak.
Czasami tak trzeba.
Jest tak.
Żeby uspokoić, że jest emocjonująca wizyta i czasami trzeba tego pacjenta uspokoić.
Oj, to jest naprawdę jakaś Arkadia, bo tutaj jest taki SMS. Pani doktor, poszłam do lekarki z wynikami zrobionymi bez skierowania. Podałam i usłyszałam, że panią doktor nie interesują te wyniki, bo nie kierowała mnie na nie. Innym razem miałam ból z lewej strony klatki piersiowej. I co? Skoro pani urodziła 3 dzieci, odpowiedziała lekarka, to pani nie ma na pewno nic z sercem. Pozdrawiam, pani Emilia. Nie ufam lekarzom. Jeszcze jeden SMS. Mhm. Za dużo leków dają na spanie, a potem człowiek jest osłabiony. Pani doktor jest cudowna. Pozdrowienia z Kaszub. Jesteśmy zaniepokojeni zachowaniem taty i razem z mężem idziemy do neurologa w sprawie zachowania. Podejrzewamy o chorobę Alzheimera taty. Tata
bardzo
jest
dobrze.
Po
iść,
udarze
tak.
mózgu. Więc kilka różnych SMS-ów, między innymi o tym, jak pani doktor nie interesują badania. Na takie rzeczy, takie rzeczy są, po pierwsze, powiedzmy, i nie mamy na nie żadnego wpływu podczas...
Ja myślę, że tak. Jeżeli ktoś pisze taki SMS, to znaczy, że dotknęła go ta sytuacja.
Powinien zmienić lekarza?
Pewnie tak.
Pewnie jak najszybciej, prawda?
Tak,
a nie brnąć, bo
tak.
będzie za każdym razem słyszał, że to nie on kierował, prawda? Uh-huh. I że to nie jest jego sprawa.
To jest bardzo trudne, wiecie państwo, bo kurczę, no lekarz też człowiek, no po prostu w każdym zawodzie będzie ktoś, kto się do tego zawodu być może nie nadaje. No taka jest prawda. No, jeżeli decydujemy się pracować z ludźmi, zwłaszcza w warunkach przychodni, gdzie ci pacjenci są, kapią, są osoby dodatkowe, w międzyczasie telefony, no to wybierając taki zawód, wybieramy też całe dobrodziejstwo inwentarza dotyczące tego zawodu. No nie wiem, jak odpowiedzieć tutaj na to, czy w ogóle uważam, że nie powinnam na to odpowiadać, że ta pani doktor, która tak odpowiedziała, no to sama pracuje na swoją opinię, no niestety.
Jeszcze taka króciutka moja dygresja na koniec, bo zostawiłam sobie ten temat, ponieważ często przychodzimy do lekarza, niewiele czasu już nam zostało, nie przygotowując się. Chodzi o higienę. Czy to jest temat ważny, pani doktor? Czy higiena Polaków w gabinetach lekarskich to jest problem dla państwa, dla lekarzy, starszych Polaków, seniorów? Czy to nie ma reguły? Czy może popełnimy jakąś kolejną audycję na ten temat? Czy jest sens o tym rozmawiać, czy nie do końca?
Chociaż jest lepiej? Jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Jest inny problem.
Umyjmy się przed wizytą. Po prostu zwyczajnie, tak? Może zakończmy. Umyjmy się przed wizytą do lekarza. Obojętnie w jakim jakim wieku jesteśmy. Dziś był też bardzo ważny temat o komunikacji poruszany między mną a panią doktor Wiewiórkowską-Garczewską. Za miesiąc się słyszymy ponownie. Pierwszy czwartek miesiąca zawsze o godzinie 11.
Tak jest.
Jeśli państwo macie jakieś pytania, to piszcie jeszcze SMS-y i oczywiście piszcie na stronę na mojego maila. Będziemy odpowiadać na bieżąco, albo będziemy wybierać sobie tematy, które państwo przysyłacie. Będziemy z tego tworzyć, z państwa propozycji tworzyć nasze audycje w przyszłości, prawda?
Jak
my jesteśmy otwarte.
Bardzo. Tak, tak.
Zachęcamy
bardzo
państwa
chętnie,
do aktywności. O czym na przykład chcielibyście usłyszeć, co jest dla państwa problemem? 0603 06 06 06 i adres mailowy na stronie internetowej. Mój adres mailowy. Kłania się. Do usłyszenia, Anna Rębas.
Dziękuję bardzo. Do
i
widzenia.
Pani doktor.